czas na motorsport we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
Chodząca legenda sportu motorowego, chodząca legenda Formuły 1, królowej sportów motorowych, chodzić, a konkretnie jeździć, będzie wciąż. Fernando Alonso przedłużył kontrakt z Astonem Martinem. Dziś ma 42 lata. Wiemy, że będzie jeździł w Formule 1 co najmniej do 2026 roku włącznie. Kiedy to lat będzie miał Alonso? 45. Kiedy zakończy się sezon 2026, a niewykluczone, że i później jeszcze będzie dwukrotny mistrz świata obecny w stawce Formuły 1. Audycję realizuje Janek Langa, prowadzą
Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
Kamil Kowalik, dobry wieczór. A dzisiaj gościem audycji, to gościem tutaj w studiu Radia Wnet, jest Kamil Niewiński, z którym jeszcze nie mieliśmy przyjemności rozmawiać tutaj w studiu. Rozmawialiśmy zdalnie nieraz. Dziennikarz światwyścigów.pl i Autokult. Witamy serdecznie, witamy.
Dobry wieczór Państwu. Tak jest, po raz pierwszy tutaj w Warszawie w studiu Radia Wnet.
I to taka szczególna audycja, no bo szczególny moment, kiedy Fernando Alonso, taka wielka postać, przedłuża kontrakt. Jak to odebrałeś, że Hiszpan zostaje z Astonem Martinem na dłużej?
Przede wszystkim jako duży kredyt zaufania dla całego projektu Lorenza Strolla oraz Astona Martina, a także duży kredyt zaufania dla samej Hondy, która właśnie od sezonu 2026 będzie nowym dostawcą silników dla stajni Silverstone. No, Fernando Alonso ma swoje przygody i wspomnienia związane z Hondą, w szczególności wtedy, kiedy w tej nowej erze hybrydowej japoński producent wchodził do Formuły 1 ponownie w roku 2015. No i mówiąc delikatnie, ten silnik do najlepszych nie należał i Fernando Alonso był jego największym krytykiem. Teraz powiedział, że do Hondy zawsze miał ogromny szacunek. No, mimo tego, jak potoczyła się przygoda razem z McLarenem. Ale tak, według mnie to, że Fernando Alonso zostaje w Astonie Martinie i nie wybiera jakichś innych opcji typu no, ten domniemany Red Bull czy Mercedes, jest pokazem tego, że bardzo wierzy w tę ekipę, która przede wszystkim rozwija swoją bazę w Silverstone, tworzy swoją własną fabrykę, no de facto ją kończy, ma nowy tunel aerodynamiczny i szykuje się na bój być może o najwyższe cele w tej nowej erze aerodynamicznej, która już za 2 lata.
A mówi się, że nie wchodzi się 2 razy do tej samej wody. Byłeś zaskoczony, że Honda nie miała żadnych obiekcji przeciwko postaci Fernando Alonso?
Wiesz co, jeżeli chodzi o wchodzenie do tej samej wody, to Honda, jeżeli chodzi o Formułę 1, ma naprawdę spore doświadczenie, bo już dobre 3 razy wchodziła i wychodziła z Formuły 1, zarówno jeżeli chodzi o bycie dostawcą silników, jak i nawet o posiadanie swojego własnego zespół fabrycznego. No pamiętamy piękną historię Brown GP. Ross Brown kupił zespół od upadającej wtedy Honda F1 Racing za $1, no a reszta jest historią. Piękny sezon 2009 i mistrzostwo świata w wykonaniu ekipy w tym biało-limonkowym malowaniu. No cóż, Fernando Alonso również, jeżeli chodzi o McLarena, no to jest przykład idealny, kiedy jako dwukrotny mistrz świata przychodził do stajni z Woking, wtedy spotkał się z Lewis Hamiltonem, trafiła kosa na kamień, szybko wrócił do Renault, potem dołączył jeszcze raz po przygodzie z Ferrari, wtedy właśnie spotkał się z Hondą, po raz kolejny mieliśmy piękną ucieczkę z okrętu Hiszpana. No a teraz wraca do Hondy. No być może rzeczywiście tym razem japoński producent szykuje coś nowego. No bo pamiętajmy, że też od tego sezonu 2026 wchodzą te nowe zmiany jednostki napędowe, które mają być w teorii uproszczone, mają bardziej polegać także na tej energii elektrycznej. Sama część elektryczna tej nowej hybrydy ma generować 50% całej mocy silnika, co też ma ponoć powodować pewne problemy, o których mówił m.in. no, legendarny inżynier Red Bulla, czyli Adrian Newey. Aczkolwiek jeżeli Fernando Alonso rzeczywiście chce kontynuować karierę i chce ją kontynuować w Astonie Martinie razem z Hondą, no to musi coś za tym stać. No, Fernando jest zbyt doświadczonym kierowcą, żeby nie widzieć jakichś oczywistych błędów podczas rozwoju.
Sam Alonso mówił, że były rozmowy z innymi stronami. Jak myślisz, kto mógł rozmawiać z Alonso, kto mógł rozważać podpisanie z nim kontraktu?
Być może rzeczywiście Red Bull. No kiedyś Alonso skwitował propozycję kontraktową od Czerwonych Byków, że nie będzie podpisywał umowy z zespołem, który tak naprawdę jest puszkami po napojach energetycznych. No potem oczywiście te puszki zdobyły 4 mistrzostwa z rzędu za pomocą Sebastiana Vettela, więc tutaj się odbiło Fernando czkawką ten bardzo mocny wywód. Aczkolwiek no tak... Każdy zespół w stawce chciałby mieć takiego kierowcę jak Fernando Alonso. Nie tylko jeżeli chodzi o jego prędkość, bo nie ukrywajmy, patrząc na to, co aktualnie robi Nando, no to można powiedzieć, że się starzeje jak wino. Ale przede wszystkim jego doświadczenie, jego wgląd, jego także wkład w całe projektowanie samochodu. Więc na pewno tam były rozmowy z Mercedesem, który no ma teraz lukę po odejściu Lewisa Hamiltona, który szuka nowej gwiazdy, bo George Russell na razie no, ma mieszane zakusy na to, żeby stać się taką gwiazdą z krwi i kości. Ferrari oczywiście ma zablokowany skład. Charles Leclerc, czyli ich perełka, ich diament, który ciągle próbuje Maranello szlifować. No i oczywiście Lewis Hamilton. No i wracamy do tego, co powiedziałem na początku, że jeżeli pomimo takiego zainteresowania Alonso zostaje z Aston Martinem, no to to jest duży kredyt zaufania dla Lorenza Strolla. No i fakt, że rzeczywiście w Silverstone mogą dziać się całkiem ciekawe rzeczy. A przypomnijmy, że Alonso w tym sezonie 26, jeżeli oczywiście będzie chciał dojechać do końca tego kontraktu, będzie miał 45 lat. No, w klasyfikacji najstarszych kierowców w historii, no będzie tam w tej czwartej dziesiątce, aczkolwiek ostatnim 45-latkiem, który występował w Formule 1 był Graham Hill w roku 1975, czyli nie było, jeżeli oczywiście dotrze Alonso do końca swojego kontraktu w 26 roku, nie było starszego kierowcy niż Alonso na gridzie F1 przez pół wieku. To mówi wiele o tym, jak ogromnym talentem przez te lata był Alonso i jak wybitnym kierowcą ogólnie Hiszpan jest.
Tak, no i Hiszpan w swojej karierze, jak dobrze wiemy, nie miał zbytnio szczęścia do wyboru zespołu. Trafił do niego albo w złym czasie, albo w ogóle do złej stajni. Może teraz będzie w końcu lepiej już na samą końcówkę jego kariery. Ja się jeszcze zastanawiam tak naprawdę, no bo mówiło się właśnie o tej opcji z Mercedesem. Myślisz, że to jest tak, że z jednej strony dobre argumenty po stronie Astona Martina, a z drugiej brak dobrej perspektywy ze strony Mercedesa, który prawdopodobnie szuka właśnie tego kierowcy na tylko jeden sezon, na, brzydko mówiąc, zapchaj dziurę przed nadchodzącym drugim Maxem Verstappenem, jak się mówi czasami, Andrea Kimi Mantonelli.
Tak jest, Włoch jest rzeczywiście gigantycznym talentem i Mercedes bardzo chce go rozwijać, tak samo jak zresztą rozwijał George'a Russella. Aczkolwiek Mercedes sam ma obecnie problemy. Przede wszystkim wygląda na to, że z ich symulatorem i z ich danymi spoza toru. Powtarzają już chyba drugi rok z rzędu, że gdy patrzą na dane z tunelu aerodynamicznego, z ich symulacji, to wszystko wygląda dobrze, wyjeżdżają na tor i nagle te przewagi gdzieś umykają. I albo to wynika z tego, że rzeczywiście coś jest bardzo nie tak z samym bolidem, albo z faktu, że ich oprogramowanie i ogólnie ich sposób na rozwój bolidu i symulowanie warunków wyścigowych jest kompletnie trafiony. To też oczywiście ma wpływ na... To też oczywiście wynika z faktu, że po tym przegranym sezonie 21 no tam nastąpił duży odpływ zasobów ludzkich z Mercedesa, ponieważ oni płacili bardzo duże premie za mistrzostwa świata. No a kiedy tego mistrzostwa nie było, no to się okazało, że ta goła pensja wygląda gorzej niż na przykład takim Williamsie. Więc najlepsi inżynierowie zaczęli po prostu szukać roboty w innych zespołach, które po prostu lepiej płaciły.
To chyba też jest tak w przypadku Alonso, że w końcu możemy powiedzieć, że nauczył się tej ostatniej rzeczy, czyli na starość nauczył się nie kombinować. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym.
Czy prawda, Alonso lubił robić jakieś takie nieprzemyślane ruchy pod wpływem chwili i palić za sobą mosty. No przykład McLaren, z którym rozstał się w roku 2007, no w oparach ogromnych kontrowersji. Potem także to odejście z Ferrari po tym bardzo nieudanym sezonie 2014 także nie było najprzyjemniejsze. Wygląda na to, że rzeczywiście w końcu osiadł w stabilnym miejscu, w którym on sam czuje się dobrze, w którym ma ogromny wkład w rozwój całego zespołu. Właśnie dlatego, że ma to no, cenne, bezcenne doświadczenie w Formule 1. No i rzeczywiście wygląda na to, że ta stabilność być może przyniesie gratyfikację. mam nadzieję, że rzeczywiście Aston Martin razem z Hondą będą w stanie w tej nowej erze rzucić rękawice tym największym, bo na razie jeszcze do tego mimo wszystko brakuje. Chociaż rzeczywiście w tej górnej połowie stawki jak najbardziej się już na dobre zameldowali.
No też zobaczmy, że on ma niezwykły komfort takiej pozycji w zespole. No on jest tam postacią niezwykle ważną, niepodważalną. Nikt mu na pewno nie podskakuje. A co było no chociażby w tym McLarenie, prawda? W 2007 roku po dwóch tytułach przesiada się do McLarena. Bardzo konkurencyjny samochód, no ale pojawia się tam Lewis Hamilton, debiutant, który okazuje się, że potrafi zagrozić dwukrotnemu mistrzowi świata. No a teraz mamy Lance'a Strolla w roli partnera zespołowego, czyli człowieka, który wiadomo, że nie podskoczy w żaden sposób Alonso. A co jeszcze? Alonso ma być wręcz tym mentorem dla Strolla, który już pewne doświadczenie ma, ale wiemy, że czegoś jemu brakuje i chyba zawsze będzie brakować.
No tak. Aston Martin ponoć naciska, żeby jednak Lance Stroll został na swoim stanowisku. Ciekawe dlaczego. Aczkolwiek ponoć Honda ma naciskać na swojego kierowcę, niekoniecznie Yukiego Tsunoda, chociaż rzeczywiście on jest mocnym kandydatem do przejęcia fotelu w Astonie Martinie, przede wszystkim z uwagi na japoński silnik, ale także no, radzi sobie obecnie naprawdę dobrze Japończyk. Być może tymi dobrymi wynikami już w RB, już nie w Alfa Tauri, zdobędzie uwagę Lorenza Strolla, no aczkolwiek jeżeli chodzi o Lorenza Strolla, no to jest jedyny kierowca stawcy, który może się pochwalić dożywotnim kontraktem. Tak naprawdę nigdy do opinii publicznej nie zostało oficjalnie podane, do którego roku, do końca którego sezonu obowiązuje jego umowa. Więc to jest też ewenement. I wydaje mi się, że dopóki Lawrence Stroll tam będzie pociągał za sznurki i dopóki samemu Lensowi się jazda w F1 nie znudzi, no to raczej to miejsce będzie mieć zagwarantowane. Chyba, że naprawdę zacznie odstawać od Fernando Alonso i kompletnie będzie dowozić potencjału tego bolidu.
No, dopóki nie zapomnę o urodzinach ojca, to raczej wszystko powinno być okej. Okay. Ja się jeszcze zastanawiam, czy my w zasadzie w Formule 1, to trochę już takie szersze pytanie, nie poszliśmy w stronę takiego, słuchaj, konformizmu, co do niektórych kierowców, jeśli chodzi o te największe talenty, jak właśnie Max Verstappen, jak Fernando Alonso, po części Lewis Hamilton w przeszłości, gdzie faktycznie ci najwięksi kierowcy, mam wrażenie, unikają takiej konfrontacji jak właśnie ta z McLarena z 2007, że tutaj wiadomo, mówiło się o tym pięknym scenariuszu, w którym Fernando Alonso na przykład by dołączył do Maxa Verstappena, no ale chyba dwóch tych kierowców nie zależy im po prostu na takiej konfrontacji. Oni się czują gdzieś dobrze, komfortowo właśnie w swoich oddzielnych obozach, gdzie nie ma tej bezpośredniej konkurencji.
Zawsze chcesz być kierowcą numer jeden w swoim zespole. No nie oszukujmy się. Myślę, że sam Alonso raczej konfrontacji by się nie bał. To, o czym powiedziałeś, można łatwo odnieść do przykładu Lando Norrisa, który no, otwarcie prowadził negocjacje z Red Bullem i no, porzucił je na poczet dalszego utrzymania się w McLarenie i tam bycia tą jedynką w stanie z Woking, ponieważ nie chciał walczyć z Verstappenem na jego własnym podwórku, bo nie ukrywajmy, że cały Red Bull jest nastawiony pod Maxa Verstappena i pod sukces Holendra. Aczkolwiek uważam, że bardziej niż kierowcy, takiej konfrontacji boją się same zespoły, mając na przykład w głowie kasus Mercedesa w roku 2016, kiedy Lewis Hamilton i Nico Rosberg potrafili zaprzepaścić całkowicie wyścig tylko na poczet swojej własnej walki o mistrzostwo. Inny przykład, no to Daniel Ricciardo i Max Verstappen. Mimo, że byli dwoma bardzo równymi kierowcami w Red Bullu, no to zdarzały się takie sytuacje jak te w Baku, kiedy wjeżdżali w siebie i tracili bardzo cenne punkty dla ekipy, więc tak naprawdę stawianie na taką jedynkę i dwójkę w zespole to jest bardziej taki damage control dla samych zespołów, żeby były pewne, że ten drugi kierowca nie będzie zbytnio ingerował w dobre tempo jedynki, że będzie posłusznie działał jak taki skrzydłowy typu Bottas w Mercedesie i będzie dowoził dobre punkty. Mimo wszystko będzie dowoził dobre punkty, ale pozwoli temu pierwszemu na zdobywanie zwycięstw czy regularnych podiów.
No i tutaj mamy właśnie jakąś taką sytuację, że tak powiem, ustawioną w Red Bullu i w Astonie Martinie. Natomiast pytanie, czy w Ferrari od przyszłego roku nie dojdzie do właśnie takiej konfrontacji? Jak się zapatrujecie na tą walkę? Bo dużo się dzieje na rynku transferowym i poniekąd już zapomnieliśmy o tym, co nas czeka od przyszłego sezonu, czyli czy to będzie wielkie starcie Hamilton i ta odwieczna gwiazda Ferrari niespełniona, czyli Charles Leclerc.
Tak, z jednej strony to jest szansa dla Hamiltona, żeby udowodnić, że jeszcze nie jest po tej drugiej stronie rzeki, że rzeczywiście te ostatnie słabsze sezony rzeczywiście wynikają ze zmiernej formy Mercedesa, a niekoniecznie z wypalenia 7-krotnego mistrza świata. Z drugiej strony będzie to ostateczna weryfikacja Leclerca. Pamiętajmy, no, odprawił z kwitkiem Sebastiana Vettela, 4-krotnego mistrza świata, wygryzł go tak de facto z zespołu. Potem miał za teammate'a, nadal ma zresztą, Carlosa Sainza, który także nie jest miernym rzemieślnikiem. Aczkolwiek Hamilton to będzie największa przeszkoda Leclerca w jego karierze, jeżeli chodzi o starcie międzyzespołowe. I jeżeli będzie w stanie pokonać Hamiltona, no to będzie jednoznacznie wskazywało na to, jakim talentem mimo wszystko jest Leclerc. Oczywiście tego talentu nie można mu w żaden sposób ujmować, nie można umniejszać. Aczkolwiek jeżeli rzeczywiście byłby w stanie nie tylko trzymać tempo Hamiltona, ale także dominować na torze w bezpośredniej rywalizacji, no to rzeczywiście byłby to kolejny bardzo ważny punkt w jego karierze i być może takie nabycie ponownie tej pewności siebie, którą, nie ukrywajmy, trochę stracił przez ostatnie lata w Ferrari, kiedy z jednej strony było dobrze, ale nie było tej bezpośredniej walki o mistrzostwo, a kiedy ona była, to on sam w 22 roku popełniał sporo błędów.
No i teraz też trochę podkopuje go, jakby nie patrzeć, forma Carlosa Sainza. Ja też właśnie się zastanawiam w tym kontekście, czy to może być tak jak na przykład w Mercedesie z George'em Russellem i z Lewisem Hamiltonem, gdzie okazało się, że no panowie oczywiście mają przeciwne do siebie interesy, ale są na innym etapie kariery, w innym wieku, rozumieją te swoje rozbieżności i wspólnie starają się po prostu jakoś pchać ten zespół do przodu i tutaj nie było takiego konfliktu. Zastanawiam się, czy to też tak może funkcjonować właśnie w tym Ferrari pomiędzy nimi, no bo mamy podobną sytuację, Charles Leclerc też jest znacznie młodszy, będzie znacznie młodszy od Lewisa Hamiltona, natomiast no z drugiej strony ten Lewis Hamilton, jak już się zdecydował przejść ten Rubikon, no to zrobił to po coś przyszedł do tego Ferrari, nie żeby raczej mieć po prostu fajną emeryturę z włoskimi piosenkami w tle, tylko jednak żeby coś jeszcze osiągnąć i postawić kropkę na D w Formule 1, no. Możemy się zastanawiać, no ale chyba tak naprawdę to dopiero przyszły sezon pokaże, jak ta relacja się ułoży.
To się rozstrzygnie rzeczywiście, ale to jest bardzo ciekawe, w jakim nastroju i Leclerc, i Hamilton będą przystępować do tego sezonu, no bo na ten moment to obydwaj są poniekąd przegrani. Nie wiem, czy się zgodzisz, Kamil, jeśli chodzi o ich sytuację sportową. Nie wiem, co siedzi w ich głowie, ale z punktu widzenia kibica, no to i Hamilton, i Leclerc na piedestale teraz nie są.
No tak, rzeczywiście ich... Okej, w przypadku Hamiltona może bym nie powiedział, że ich kolega, że jego kolega zespołu wygląda lepiej, no bo George Russell też ma własne problemy, jak na przykład w Australii. Aczkolwiek Carlos Sainz zachowuje się, jakby rzeczywiście trochę z niego ciśnienia zeszło. Kiedy dowiedział się, że nie będzie w Ferrari w przyszłym roku, wkroczył w tą swoją villain era, w tą erę złoczyńcy, że będzie po prostu teraz jechał jak chce, że nie będzie zbytnio dbał o te polecenia zespołowe i będzie robił wszystko, żeby jak najlepiej się pokazać potencjalnemu przyszłemu pracodawcy, no bo on się z Formuły 1 nigdzie nie wybiera i bardzo jasno to wskazał. Można teraz w sumie szybko przejść do tego aspektu, gdzie będzie w ogóle Carlos Sainz jeździł w przyszłym
roku.
Jakby
kluczowego dla rynku transferowego, biorąc pod uwagę to, jak wysoką formę prezentuje Sainz, no to jest chyba to główne nazwisko, jeśli chodzi o to, kto właśnie gdzie w przyszłym roku.
No właśnie. Oczywistym kierunkiem dla Carlosa Sainza byłoby oczywiście Audi, które w 26 roku zastąpi Zaubera / Kik / Steak F1 Team, jakkolwiek by tego zespołu, tego tworu nie nazywać. Problem w tym, że Audi chce szybkiej odpowiedzi od Hiszpana, ponieważ nie chce być na jego łasce, chce podpisać dobrych kierowców, którzy będą w stanie zapewnić odpowiedni poziom na ich debiutancki sezon właśnie 2026. Według obecnych doniesień ma czas do końca kwietnia, żeby się Carlos zadeklarować. Oczywiście także jego kontakty jego ojca, czyli Carlosa Sainza seniora z Audi, z którym zresztą w tym roku wygrał Rajd Dakar, również są nieocenione. Aczkolwiek pytanie, czy Carlos wybierze bycie pewną jedynką w niepewnym projekcie, no bo mimo wszystko, niezależnie od tego, ile kasy w Formule 1 chce wpompować Audi, niezależnie od tego, jakie zasoby ludzkie szykuje i modernizację całej siedziby w Hinwil, tak nadal wejście nowego zespołu do F1, nawet jeżeli to jest fabryka, to jest zawsze niepewny grunt. Nawet jeżeli ma być jedynką. Pytanie więc, czy nie będzie chciał po prostu wybrać trochę pewniejszej opcji, jaką jest niewątpliwie Mercedes, walki z George'em Russellem o prym w Brackley, no i także reprezentowanie innej, bardzo szanowanej niemieckiej marki. No, tak naprawdę w tym momencie piłeczka jest tylko i wyłącznie po stronie Carlosa Sainza, który musi teraz dość szybko zdecydować, czy chce jeździć w przyszłym roku w Mercedesie i nie być pewnym tego miejsca na następny rok, bo według obecnych plotek najbardziej prawdopodobnym wyjściem jest kontrakt 1+1, czyli kontrakt na rok z możliwością jego ewentualnego przedłużenia o kolejny rok. Tutaj akurat klauzula ma być po stronie Mercedesa, który on ma zdecydować, czy chce w ogóle Carlosa mieć dalej w zespole, albo bycie pewnym liderem w nowym projekcie Audi. No, to nie jest łatwy wybór i trochę współczuję Carlosowi, aczkolwiek no, zegar tyka i musi się w końcu zdecydować, no bo pociąg, jeżeli oczywiście wybierze Mercedesa, to ten pociąg o nazwie Audi F1 Team może już na ten peron nie wrócić.
Ja się zastanawiam, bo Mercedes, jeśli nie Sainz, no to oni od przyszłego roku, no dobra, jest ta gwiazda Kimi Andrea Antonelli, no ale możliwe, że wciąż za wcześnie. Pamiętamy, że on ma 19 lat bodaj, skończy 18, w tym roku.
No,
a w tym
no,
roku
może,
skończy
tak,
chyba 19. Dokładnie. No mniejsza o to, w każdym razie dopiero debiutuje w tym roku w Formule 2. Może być za wcześnie na tego Mercedesa w przyszłym roku. Natomiast raz według doniesień no ma kontrakt do 2025 roku, więc pytanie do końca przyszłego sezonu, więc pytanie, czy takiemu szefostwu Mercedesa no nie powinno zależeć jednak na tym Sainzu na tyle, że można by jemu zaoferować dłuższy kontrakt, a jak coś, no to podziękujemy naszemu sympatycznemu Russellowi.
To jest wizja chyba, której nikt do tej pory nie rozważał. George Russell ma taką pozycję w Mercedesie trochę jak Charles Leclerc Ferrari, czyli ten diament akademii hodowany przez lata, trzy sezony na zesłaniu w Williamsie, i teraz to on ma być tą gwiazdą, to on ma być tym symbolem srebrnych strzał.
Ale może, wiesz, Włosi, rozumiem, że to Włosi romantyczni i mimo, że Leclerc nie wybijał się aż tak na tle Sainza, to z nim przedłużyli z tym swoim dzieckiem kontrakt, to niemiecki pragmatyzm może wskaże na to, że ten Russell to może znak zapytania przy tym jego nazwisku widnieć.
Wiecie, tutaj to Wolf tak naprawdę chcąc, nie chcąc chce zjeść ciastko i mieć ciastko, no jakby nie patrzeć. Sytuacja też go zmusza, bo wie, że akcje Mercedesa nie są najwyżej, jakby to było możliwe, a jednocześnie kurczowo trzyma się tego Antonelliego, no i za wszelką cenę nie chce go wypuścić. No i to tak naprawdę chyba dyktuje jego w tym momencie strategię transferową.
Tak, no Mercedes także jest paradoksalnie w niezłym pacie, no bo tak jak wspominałeś, oni bardzo chcą mieć Antonelliego jak najszybciej w Formule 1, dlatego też przeskoczył ten szczebelek pomiędzy Formułą Regional a Formułą 2. Od razu skoczył do Formuły 2, mijając w ogóle Formułę 3, co w obecnych czasach raczej się nie zdarza.
Od Verstappena, nie wiem, czy ktoś to uczynił, no, czy Verstappen z Formuły 3 do
F1 skoczył. To jeszcze kompletnie inny poziom, jeżeli chodzi o skok trudności. W szczególności, że to już miało miejsce w erze hybrydowej, a te auta są bardzo niewdzięczne dla kierowców. Pod względem nawet fizycznym, co pokazał chociażby Olivier Berman w Grand Prix Arabii Saudyjskiej, kiedy ten jego zagłówek był tak wygnieciony przez to, że po prostu nie był w stanie utrzymać głowy w pionie przez cały wyścig, no bo po prostu mięśnie szyi przy tych przeciążeniach w bolidzie F1 tak bardzo dostają nomen omen w kość. Ale rzeczywiście, po pierwsze, także nie może dopuścić Mercedes do takiego przypadku jak chociażby Oscar Piastri i Alpine, kiedy sfrustrowany Australijczyk, który wcale nie był pewny swojego angażu w Formule 1, mimo że wygrał po kolei właśnie Alpine Eurocup, czyli konkurencyjną serię wtedy jeszcze dla Formuły Regional, Formuły 3 i Formuły 2 w swoich debiutanckich sezonach, nie dostał angażu w Formule 1. był na tym roku przejściowym, jako rezerwowy, po czym kiedy zobaczył, że jego akcje raczej nie są zbyt mocne, no to uznał, że dziękuję, do widzenia, wyprowadzał się do Wielkiej Brytanii, podpisał kontrakt z McLarenem. Ostatecznie to wyszło absolutnie fenomenalnie dla niego, ponieważ on sam Piastri zdobył do tej pory od momentu swojego debiutu więcej punktów niż całe Alpine razem wzięte. Więc to był kapitalny ruch ze strony Oscara, ale Mercedes nie może dopuścić do straty takiego diamenciku. W szczególności, że sam Toto Wolff przyznał, że już była taka sytuacja i stracili jednego młodego zawodnika, który no błyszczał w seriach juniorskich. Nazywał się Max Verstappen.
To ten poprzedni kaliber już stracili, to nie mogło teraz drugi raz tej samej okazji przepuścić.
Dokładnie.
Jeszcze mielibyśmy rozmawiać o wielu, wielu tematach i mieliśmy rozmawiać, ale Kamila, czas goni obowiązki redakcyjne, autokult i testowanie samochodów nocą, no bo muszą być też zdjęcia nocą, dlatego teraz rozumiem.
Tak, w sensie trochę tutaj zahaczyłem po łuku radio wnet, ale zdecydowanie tego nie żałuję. Bardzo się cieszę, że mogłem w końcu tutaj zawitać na żywo, zobaczyć jak tutaj wygląda tutaj ta pomarańczowa sala od środka. No i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję się spotkać, być może wtedy na dłużej, żebyśmy mogli okazję porozmawiać.
No bardzo chętnie. Mamy nadzieję w takim razie.
Zapraszamy też bardzo na miło. Dzięki za wizytę i za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.
My teraz posłuchamy piosenki, zaśpiewa nam, a to dawaj, George Harrison, śpiewaj. I wracamy do tematu Formuły 1. Bardzo myślę, że specyficzna audycja i w ogóle specyficzny czas dla Formuły 1, bo mamy początek sezonu, powinniśmy się zastanawiać, jaki to układ stawki, kto jest najszybszy w tym roku, kto najwolniejszy, kto bryluje, kto zawala, mówiąc kolokwialnie, a my się skupiamy na tym, co będzie, na transferach, na tym, jak będzie wyglądała stawka w przyszłych latach. Podoba się to tobie, Piotr?
No, tak idąc nomenklaturą roczną, no to 25 rok powinien oznaczać jeszcze jeden wyścig więcej. Tak nie jest. 24 wyścigi zostały utrzymane na przyszły sezon.
No właśnie, bo kalendarz znamy, czyli znowu jesteśmy w przyszłości.
Ciekawym na pewno zabiegiem jest to, że bodajże w pierwszych 6 tygodniach przyszłego sezonu mamy aż 5 wyścigów, wyobraź sobie, bo tam zaczynamy w Australii, co jest zmianą po raz pierwszy od bodajże 2021 roku, kiedy mieliśmy oczywiście Bahrain, ale to wynika z Ramadanu. Tutaj już ten kalendarz zbytnio nachodzi nam na ten okres, no i to właśnie wynika z tego wynika to, że Australia nam się przesunęła, tak jak to historycznie było przez długi, długi czas, że to ona otwierała kalendarz Formuły 1. No a potem mamy właśnie Chiny, Japonię, to jest pierwsze trzy wyścigi, no i tak naprawdę Japonia, Bahrain i Arabia Saudyjska to jest ten taki potrójny zlepek. Jest na to dobre określenie angielskie, nie wiem jak można to nazywać po polsku tak naprawdę, no ale trzy wyścigi skomasowane tydzień po tygodniu.
A jak to po angielsku jest?
Triple header.
O, triple header. No trójniak to mi tylko przychodzi do głowy, ale to
niektórzy
chyba jest
mówili potrójne głowacze, ale to tak dosłowne tłumaczenie chyba nie jest najbardziej fortunne.
No dobrze, trójniak też nie jest najlepszy. No dobra, ale tak, no i przypominamy, że mówimy o tym dopiero co będzie w 2025 roku. Niemniej brawa dla organizatorów Mistrzostw Świata Formuły 1, że tak szybko jest ten kalendarz. No można sobie zaplanować. Jakby ktoś chciał, to pewnie będzie szybko. Można kupić bilety na przyszły rok, które nadal sprzedają się bardzo szybko, jeśli chodzi o Formułę 1. To, że początek w Australii, myślę, że to jest fajna zmiana, bo tak jak mówiłeś, taka jest tradycja. Już wiele lat przecież ten początek wyścigu był w Australii. Potem między innymi przez pandemię, kiedy nie udało się w 2020 roku rozpocząć Mistrzostw Świata Formuły 1 w Australii. Już zespoły były na miejscu, już wszystko miało się rozpocząć, no a wtedy jednak podjęto decyzję o tym, że nie, że sytuacja jest zbyt poważna. Odwołujemy ten wyścig. No i czekaliśmy do lipca bodaj w ogóle na początek sezonu, czy do końca czerwca, już nie pamiętam dokładnie. No nic, w każdym razie od tamtego czasu mieliśmy Bahrain wyłącznie, jeśli chodzi o początek, teraz mamy Australię, a tak to nie ma żadnej nowej rundy, w ogóle nic się nie pojawia, taki stały ten kalendarz, no ale dobrze, jest bardziej uporządkowany na pewno, nie mamy takich skoków, wszystko jest że tak powiem, geograficznie bardziej poukładane, z wyjątkiem może wylotu do Kanady, bo to jest taki wyścig, który stanowi odmianę wobec takiego pasma rund europejskich. Tak. No ale mamy 16-18 maja Imola, Włochy, potem Monako, potem Barcelona. Wtedy mamy wyskok do Kanady po to, by potem wrócić i ścigać się w Austrii, w Wielkiej Brytanii, w Belgii, na Węgrzech, w Holandii, we Włoszech. Włochy to ostatnia runda europejska, potem mamy Azerbejdżan, Singapur i tak dalej, i tak dalej. Kończymy 5-7 grudnia w Abu Dhabi, jeśli chodzi o miasto, no a wyścig Grand Prix Abu Dhabi. A runda pierwsza jeszcze, zaznaczmy, 14-16 marca, Australia.
No, czyli jednym słowem, początek sezonu mniej więcej dwa tygodnie później niż miało to miejsce w tym sezonie, natomiast no, ten koniec jest naprawdę późno, bo to ostatni wyścig 7 grudnia, chociaż tutaj patrzę, że w obecnym sezonie jest to chyba nawet... Jest to nawet 8 grudnia, więc nie dość, że w tym roku rozpoczynamy wcześniej, to też kończymy później, no ale to wcale nie jest dobra informacja dla kierowców i dla zespołów, no bo to oznacza, że ten przyszły sezon, mimo tego, że ma tyle samo wyścigów co ten, no to będzie bardziej zbity, bardziej skomasowany i po prostu na mniejszym odcinku czasowym będą te wyścigi ułożone właśnie. Trzy chyba właśnie takie potrójne wyścigi tydzień po tygodniu się zdarzą. To jest na pewno bardzo wyczerpujące, zwłaszcza, że taką sytuację właśnie mamy na samą końcówkę sezonu. Tutaj USA, Las Vegas, potem Katar na torze Losail, no i kończąco tradycyjnie Abu Dhabi. Moment sezonu, w którym każdy już jest po prostu zmęczony, jedzie na oparach. Zarówno zespoły, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, jak i po prostu zasoby techniczne. Nie ma co ukrywać. No i tutaj zaserwowane są takie właśnie rozwiązania, które mają chyba po prostu już wszystkich przełożyć na skraj wytrzymałości. No nie
wiem, jak ty na to docisnąć. Taki gwóźdź do trumny, ale ja widzę być może jakieś praktyczne zastosowanie tego, no bo jeśli by się okazało, co niestety w Formule 1, nie oszukujmy się, jest wielce prawdopodobne, że tytuł rozstrzygnie się przed ostatnim wyścigiem, no to dobrze te ostatnie właśnie tak zbliżyć do siebie w terminarzu, żebyśmy nie czekali na wyścigi mniej znaczące, jeszcze kolejne 2-3 tygodnie i tak dalej, i tak dalej.
No, ale tak na to patrzysz.
No. Tak na to patrzę.
Może jest za tym jakaś logika, może w ogóle powinny być play-offy, tak jak w NASCARze ostatnio rozmawialiśmy podczas audycji. Kto wie, no to trochę by odbiegało na pewno od ducha Formuły 1, natomiast no to jest rozwiązanie, które faktycznie wymusza na nas takie, a nie inne rozwiązanie mistrzostw.
Gdzie te play-offy by wtedy były?
No właśnie. Biorąc, NASCAR tak naprawdę ściga się co tydzień, no to na to nie możemy sobie pozwolić.
Nie wiem, chyba że tam gdzieś w Kanadzie od czasu do czasu. Nie wiem, nie zgaduję.
Ale zauważ, że na przykład Holandia jest znowu tą rundą, która reinicjuje nam sezon, powiedzmy, po przerwie wakacyjnej. Nie tak jak Belgia, która jest teraz przełożona jeszcze przed Grand Prix Węgier, ale właśnie Holandia, potem już no, tradycyjnie Monza, gdzieś tam w okolicach właśnie przełomu sierpnia, września. No i Azerbejdżan też dosyć nietypowo, późno w kalendarzu.
Tak, już w tym sezonie chyba tak.
Tak,
jest,
aczkolwiek ale... w tym sezonie w kalendarzu dokładnie to samo miejsce.
Kiedyś tam była Rosja i Soczi, a to blisko, więc też jakoś można się przyzwyczaić. No i taki pomost ten Azerbejdżan stanowi pomiędzy rundą ostatnią europejską na Moncy, a wyścigiem w Singapurze. Jeśli chodzi o to, co bliżej, to już w przyszły weekend to coś będzie, czyli Grand Prix Chin. Na to, że w Szanghaju już tydzień temu z Roxaną Ćwik kilka słów o tym powiedzieliśmy, ale wielki powrót Chin. Po 2019 roku pierwszy raz będziemy się tam ścigać i czego możemy się spodziewać?
Ja mam nadzieję, że świetnej rywalizacji, bo osobiście jestem bardzo podekscytowany tą perspektywą. Nie ukrywam, że tak jak innych torów, jak na przykład Malezja, tak i tego toru w Szanghaju bardzo mi brakowało przez te 5 lat. No właśnie, wyobraź sobie, jak długa przerwa już od tamtego pamiętnego tysięcznego wyścigu Formuły 1.
Ile rzeczy się wydarzyło?
Ile rzeczy się wydarzyło? Akademia. Fajną statystykę widziałem, że Lewis Hamilton na tamten moment był tylko 5-krotnym mistrzem świata. Max Verstappen, co teraz nie do pomyślenia, miał tylko 5 zwycięstw na swoim koncie. I jeszcze żadnego tytułu. No,
to
jeszcze
był inny
tytuł.
Świat.
Daleko był przed nim, więc jak najbardziej inny świat Formuły 1. No ale tor myślę, że wyjątkowy. No, niektórzy by się pewnie powoływali na to, że to tor taki właśnie w stylu Hermana Tilke, dosyć schematyczny. Ja jestem odmiennego zdania, chociażby przez ten pierwszy zakręt. On wygląda naprawdę fenomenalnie. Ślimak, chyba to by było najbliższe skojarzenie, ale po prostu no, coś unikatowego i chyba właśnie ten pierwszy zakręt to jest taka wizytówka tego toru i coś, co sprawia, że po prostu ten pierwszy zakręt i otwarcie wyścigu jest nieoczywiste, ale także takie elementy jak na przykład ten przedostatni zakręt, ten taki nawrót 180 stopni po...
Jakże długiej prostej. Ogromnej, ona kiedyś była najdłuższą prostej w kalendarzu, jak pamiętam, już teraz chyba nie, ale ona robi niesamowite wrażenie. I też przed tą prostą jest drugi ślimak, nie tak skomplikowany, nie aż tak osobliwy jak ten pierwszy, ale też ciekawy. No i on ma ogromne znaczenie, no bo to jak z niego się wyjdzie, rzutuje potem na prędkość maksymalną uzyskaną na prostej. Trybuna niesamowita, o której ostatnio Roxana mówiła, jak to tłumy tam przed startem się zbierały. Ona jest gigantyczna. Tak na górze połączona dwoma przejściami, też pewnie przejściami wielkich rozmiarów, no to wszystko robi wrażenie, no to są Chiny, to jest Szanghaj, to się będzie oglądać.
No i rozmiar tak naprawdę i kształt przypomina wyrzutnie po prostu rakiet SpaceX-u, to naprawdę przypomina taki obiekt. No a to, co ważne w kontekście Grand Prix Chin, no to jeszcze musimy podkreślić, że będzie to pierwszy wyścig, w którym Guanyu Zhou będzie mógł powiedzieć, że startuje w swoim domowym Grand Prix, także dla niego to pewnie będzie wyjątkowa okazja, no i dla samych Chińczyków zgromadzonych na trybunach, bo mogłoby się wydawać, że Chińczyk nie jest najbardziej popularną personą w świecie Formuły 1, natomiast okazuje się, że właśnie na Dalekim Wschodzie, w państwie środka, cieszy się dużą popularnością, no i myślę, że to też się odbije na liczbie widzów po prostu na trybunach tego wyścigu.
Mamy nadzieję na komplet, a jak z formą sportową poszczególnych ekip, czy na tym długim torze Ferrari będzie w stanie zagrozić Red Bullowi? No bo zdaje się, że to jest ta największa nadzieja, że jeśli nie Red Bull, jeśli ktoś ma dorównać czerwonym bykom, to właśnie czerwone samochody z Maranello.
Myślę, że to na pewno jest tor, który daje większe nadzieje niż Suzuka dla Ferrari, no bo to jednak Suzuka od kilku lat, od kilku sezonów jest domem Red Bulla, te szybkie i średnie zakręty, natomiast tutaj mamy więcej zakrętów wolnych, tak jak właśnie ten nawrót, to jest bardzo wolny zakręt, potem wcześniej na okrążeniu mamy dwa też wolne zakręty. Jest kilka miejsc, w którym myślę, że Ferrari będzie się czuło dobrze, tak jak zresztą na samej prostej, to ona im powinna leżeć, ta prosta startowa, wbrew pozorom, mimo tego, że właśnie ta trybuna sprawia takie wrażenie, nieco zmniejszającą ją optycznie, to jednak też jest dosyć długim odcinkiem, więc myślę, że Ferrari ma tutaj naprawdę pole do walki.
Co jest też istotne, to harmonogram tego weekendu i w ogóle jego układ, bo to jest pierwszy weekend z Formułą 1 w tym roku z wyścigiem sprinterskim. Sprint sobotni, no i zmiana w tymi sprintami cały czas żonglujemy, kiedy one w tym kalendarzu mają być, kiedy podczas weekendu wyścigowego one mają być. Teraz wygląda to tak, że w piątek mamy trening i kwalifikacje do sprintu, które naturalnie determinują ustawienie kierowców na starcie do sprintu, który już nie w piątek, tylko w sobotę. W sobotę zaczynamy od sprintu i po sprincie, po tym krótkim wyścigu mamy kwalifikacje w sobotę do wyścigu głównego, który oczywiście odbędzie się w niedzielę. No jeśli chodzi o godziny, one nie są jakoś bardzo przyjemne, bo pierwszy trening o godzinie 5:30 się rozpocznie w piątek. Kwalifikacje do sprintu to piątek, godzina 9:30. Sprint, sobota, uwaga, to jest sprint. Tutaj jest walka o punkty i to jest o 5 rano. Potem w sobotę mamy kwalifikacje o godzinie 9, już przyzwoicie. A jeśli chodzi o wyścig, główne wydarzenie Grand Prix Chin, niedziela, godzina 9.
No i tak przeszliśmy tak naprawdę od Australii, w której był ten wyścig o godzinie 5 do teraz godziny 10. Jest to naprawdę komfortowe, jak na daleki wschód bym powiedział. I ciekawa jest właśnie kwestia tego sprintu, no bo wielu kierowców, w tym na przykład Carlos Sainz, mówił, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, żeby dawać akurat ten sprint w tym miejscu na torze, w którym Formuły 1 nie było tak długo po prostu, że tutaj by się przydało właśnie więcej sesji testowych na to, żeby dostosować samochody do tego toru. Toru, który też na pewno, mówiąc tutaj takim językiem powiedzmy branżowym, no to jest zielony, tak? No bo po prostu bolidy Formuły 1 nie jeździły na nim przez 5 lat, także też ten asfalt na pewno troszkę odbiega od standardów. No a obecność sprintu sprawia właśnie, że tych testów i możliwości dostrajania samochodu nie będzie po prostu tak dużo.
Niemniej to zwiększa szanse na to, że będą emocje, że będzie się działo. A nim te emocje przyjdą, to posłuchamy piosenki spokojniejszej o tym, co w Pekinie śpiewa Katie Melua, ale nie znam jakiejś piosenki o tym, co w Szanghaju się dzieje, więc posłuchamy tej. Temat Formuły 1 zostawiamy z boku i przypominamy, już w piątek wszystko rusza w Chinach. Szanghaj, wielki powrót po 5 latach przerwy. Jeszcze o tym, co się działo w ubiegły weekend. Teraz wystartowały długodystansowe Mistrzostwa Europy LMS, gdzie mamy Roberta Kubicę i gdzie mamy polski zespół Inter Europol Competition.
Tak jest, 4-godzinny wyścig w Barcelonie, tam Robert Kubica, Johnny Edgar i znany wszystkim partner zespołowy Louis Deletras dobrze rozpoczęli ten weekend, nieco gorzej go skończyli, tak bym to określił, bo pierwsze miejsce w treningu zaczęło się naprawdę optymistycznie, właśnie Louis Deletras wyciągnął ten najlepszy czas, no i właśnie drugi polski zespół Inter Europol Competition, który startuje już tradycyjnie w serii European Le Mans Series, tam w pierwszym treningu 6. i 8. miejsce, w drugim treningu dla odmiany role się zamieniły, bo to Inter Europol zajął pierwsze miejsce, natomiast zespół Kubicy był dopiero 17. W kwalifikacjach duże rozczarowanie, bo Louis Deletras mówił po tych optymistycznych treningach, że zespół tak naprawdę może walczyć o zwycięstwo w niedzielnym wyścigu, a tutaj okazało się, że Szwajcar zakwalifikował się dopiero na 10. pozycji, w czasie gdy Inter Europol był na 6. i na 7. miejscu, podczas gdy pole position zdobył zespół United Autosports, no i w wyścigu dla zespołu wspieranego przez Orlen wcale nie było lepiej. Tam wygrał zespół Cool Racing, no a Robert Kubica, Louis Deletras i Johnny Edgar po problemach na początku wyścigu zajęli 9. miejsce. Powodem tych problemów było to, że Kubica, przebijając się bodajże o 5 pozycji na starcie w krótkim odstępie czasu, zaliczył kontakt jednym z rywali, przez co wymusiło to na nim pit stop, potem jeszcze brak szczęścia przy kolejnej neutralizacji, tym razem nie spowodowane już przez niego samego, tutaj też zamknięcie alei serwisowej, po prostu zły moment na to, aby zjeżdżać, no i to też go kosztowało o wiele więcej niż powinno. Inter Europol Competition, podczas gdy właśnie ten wyścig się odbywał, 8. i 10. miejsce, jeśli chodzi o LMP2, natomiast 6. miejsce w klasie LMP3. Jaki wniosek możemy wyciągnąć po tym weekendzie, to taki, że Robert Kubica był najszybszym ze wszystkich kierowców zespołu Orlen, no i to jest, jakby nie patrzeć, pozytywny prognostyk chyba dla każdego polskiego kibica.
Jest jak Alonso, też jak wino. MotoGP w zeszły weekend startowało, to była już 3. runda tegorocznych motocyklowych mistrzostw świata. Ścigaliśmy się na torze Circuit of the Americas i było to Grand Prix Ameryk w Teksasie. Przed tym weekendem liderem klasyfikacji generalnej był wicemistrz świata Hiszpan Jorge Martin Martin, no i hiszpańskie, przede wszystkim hiszpańskie pojedynki właśnie na torze się rozgrywały w ubiegły weekend. Jeśli chodzi o kwalifikacje, tam zwycięski był Hiszpan Maverick Vinales, który okazał się absolutną rewelacją tego weekendu na Aprili. Na Aprili, która w ubiegłym roku nie była najlepszym motocyklem, no wtedy Ducati było niepodważalnie tą najlepszą, najszybszą maszyną, no a teraz na Aprili Maverick Vinales wyczyniał cuda, zwyciężył w sprincie, był przed Markiem Marquezem, który przesiadł się sześciokrotny mistrz świata z Hondy na Ducati, trzeci był Jorge Martin, lider klasyfikacji generalnej, no natomiast wyścig. Vinales spadł po starcie na 9. pozycję, na pierwszym okrążeniu Hiszpan, 29-latek, był dopiero 9, przebił się w trakcie całego wyścigu w przepięknym stylu, prześliczną jazdą, płynną, zachwycającą na pozycję pierwszą. Vinales wygrywa po fenomenalnym rajdzie, w cudzysłowie można powiedzieć, na torze w Teksasie. Vinales pierwszy w wyścigu głównym o Grand Prix Ameryk, na drugim miejscu był, teraz mi przepraszam, wyleciało, ale już wiem, no przecież kto był, Pedro Acosta, fenomenalny debiutant Hiszpan, którego już nikt nie waży się zwać debiutantem, bo tak świetnie się spisuje, czwarty w klasyfikacji generalnej, jedyny debiutant w tegorocznej stawce MotoGP, wkracza z wielką mocą w świat królewskiej kategorii na KTM-ie Pedro Acosta, no a trzeci dopełnił podium Włoch Enea Bastianini. Klasyfikacja generalna po pierwszych trzech rundach MotoGP. Pierwszy Hiszpan Jorge Martin ma przewagę w postaci 21 punktów nad drugim Enea Bastianinim, trzeci ten rewelacyjny w ubiegły weekend Maverick Vinales, czwarty wspomniany młody Pedro Acosta. Następny przystanek MotoGP za 2 tygodnie, no za 1,5 tygodnia. Jerez de la Frontera, więc Hiszpania, ojczyzna sportu motocyklowego, tak chyba możemy teraz powiedzieć, biorąc pod uwagę to, ilu Hiszpanów mamy w stawce MotoGP i biorąc pod uwagę to, że to no jednak oni rozdają karty.
No a w ten weekend przed nami jeszcze oczywiście rajd Chorwacji. Ciekawa runda zapowiada się, chociażby w polskim kontekście, bo wiemy, mamy informacje odnośnie tego, że Jakub Matulka i Daniel Dymurski wezmą właśnie udział w tym rajdzie. Wiemy także, że Rowan Pera i Ogier pojadą dopiero w rajdzie Portugalii, więc wszystko wskazuje na to, że tutaj pojedynek będzie się rozstrzygał pomiędzy Thierrym Nevillem a Elfinem Evansem, jeśli chodzi o zwycięstwo w tym rajdzie. No ten poprzedni, czyli rajd Safari, oglądaliśmy go w święta wielkanocne, wygrał właśnie Kale Rovanpera, podczas gdy Neville wygrywał Power Stage. No a tutaj też ciekawym kierowcą do obserwowania na pewno będzie André Formeau, bo to jest człowiek, który jedzie wspaniały sezon póki co. 2 podia z rzędu do ostatniego rajdu, ma szansę tutaj na hat-trick, żeby go właśnie wykręcić, bo faktycznie jego załoga, czyli on sam, no i jego pilot Alexandre Coria zaliczają naprawdę fantastyczny stint w tym sezonie. No też na pewno mocnym kandydatem na podium jest tutaj Takamoto Katsuta. On był drugi w poprzednim rajdzie. To było jego 5. wtedy podium w karierze. Także też zdecydowanie ten kierowca, ten rajdowiec jest na fali wznoszącej. No i tak naprawdę możemy się zastanawiać, jaki to będzie rajd. Na ile będzie wymagający, na ile ta Chorwacja, tamte OS-y, na ile przysporzą zmagań i wyzwań wszystkim kierowcom. No wiemy, że faktycznie tutaj to zostanie pozostawione dla kierowców Hyundai'a i dla kierowców Toyoty. To Thierry Neville i Elfyn Evans tak naprawdę pewnie będą rozgrywać między sobą tą całą grę.
Drugi rajd asfaltowy w tym roku, bo pierwszy ten rajd Monte Carlo, tradycyjnie otwierający sezon WRC, no tam Neville był najszybszy, ale Evans już pokazał swoją moc. No i tak jak mówisz, no w ogóle losy tytułu prawdopodobnie rozstrzygną się pomiędzy tymi panami wiecznie drugimi czy trzecimi. Ale teraz korzystając z tego, że no Rowan Pera i Ogier, czyli odpowiednio aktualny mistrz świata, no i wielokrotnie wielokrotny były mistrz świata, nie realizują pełnego programu. Ożyje, pojawi się w Chorwacji, on będzie startował, no ale wiemy, że jeśli chodzi o walkę o tytuł mistrzowski, no raczej na to się nie nastawia. Na ten moment Ożyje tylko brał udział w rajdzie Monte Carlo, tam wysokie drugie miejsce, no ale też problemy nie tylko w takiej natury sportowej, ale też w bardziej osobistej. Ważna osoba właśnie w tamtym czasie zmarła z otoczenia Sebastiana Ożiera i to, jak dobrze pamiętam, jego wujek, który w ogóle wprowadzał go w świat rajdów samochodowych. No, zostajmy w smutnych tematach, bo przecież niedawno, bodaj w sobotę, w ten weekend w każdym razie minął rok od tragicznej śmierci Craiga Breena, a więc znakomitego irlandzkiego kierowcy rajdowego, który ścigał się w rajdowych mistrzostwach świata. No i właśnie to się przed rajdem Chorwacji stało rok temu. Tam trenował na tamtym asfalcie. No,
właśnie
jego pamięci, asfalt.
Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie ten asfalt ciekawą zmienną może być tutaj, bo to jest tak naprawdę pierwszy rajd, kiedy ten asfalt się pojawia w pełni, no bo oczywiście rajd Monte Carlo to jest nawierzchnia mieszana, potem mieliśmy śnieg, mieliśmy shooter, no i teraz ten asfalt właśnie, no ale tak jak mówisz, rok temu te nieszczęsne zdarzenia, nieszczęsna belka w przypadku Craiga Breena. No ciekawe, czy to gdzieś tam siedzi nadal w pamięci Hyundai'a. Mamy nadzieję, że nie. Mamy nadzieję, że tylko te miłe wspomnienia związane z irlandzkim kierowcą pozostają w tym zespole.
Czwarta runda już przed nami, a więc będzie się działo w ten weekend, bo w ten weekend mamy nie tylko WRC, mamy nie tylko Formułę 1, czyli Mistrzostwa Świata, najwyższe kategorie, i mamy jeszcze trzecią serię, która stanowi najwyższą kategorię w swojej dziedzinie, mianowicie długodystansowe Mistrzostwa Świata i runda na Imoli, gdzie będzie Robert Kubica, ale ten Robert, mimo zaawansowanego jak na sportowca wieku, zaangażowany, długodystansowe Mistrzostwa Europy i długodystansowe Mistrzostwa Świata. No tam oczywiście w Ferrari, w zespole AF Corse. No to będziemy o tym wszystkim opowiadać już za tydzień. Za tydzień słyszymy się z Państwem. Za tę audycję bardzo, bardzo dziękujemy i zachęcamy, by wspierać Radio Wnet na platformie Patronite, by ta audycja i inne znakomite były kontynuowane dla Państwa. No a pewnie też coś nowego powstanie w Radiu Wnet, jak zawsze coś ciekawego dla Państwa, z myślą o Państwu i dla Państwa. Realizował Janek Langa, prowadzili
Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie i do usłyszenia za tydzień.
Kamil Kowalik, dziękuję, do usłyszenia.
Czas na motorsport we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.